Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Moi Państwa goście, Ryszard Bajdzik.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze, dzień dobry Stanisławie, dzień dobry dzisiejszemu realizatorowi naszego programu.
Radny miasta Skawina, wiceprzewodniczący tejże Rady Prawo i Sprawiedliwość, Stanisław Bisztyga.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Platforma Koalicja Obywatelska. Panowie, kwiecień, miesiąc trudny dla Polski. Najpierw 2 kwietnia obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II, potem te rocznice związane z katastrofą smoleńską i mordem w Katyniu przez Rosjan. Ryszard Majdzik.
Znaczy, tu, jak pan redaktor wspomniał, prawda, 2 kwietnia, żeśmy obchodzili rocznicę 18. śmierci naszego świętego Jana Pawła II. Zresztą mówiliśmy w poprzednim programie, dlatego tu dużo nie będę mówił o Ojcu Świętym, ale tak samo mamy tutaj wiele innych rocznic, prawda? Jest rocznica przede wszystkim 10 kwietnia smoleńska, prawda? Według mnie zamachu smoleńskiego. To zawsze podkreślam i uczciliśmy pamięć. W Skawinie uczciliśmy to 11, ponieważ 10 był poniedziałek i był to śmigus dyngus, zlany poniedziałek, więc uczciliśmy w Skawinie, jak co roku uczciliśmy przy kamieniu upamiętniającym skwer, nazwaliśmy skwer Lecha i Marii Kaczyńskich. Jest kamień, oczywiście coś wspaniałego, bo młodzież skawińska, ludzie, mieszkańcy w ogóle tam nic nie niszczą. I to jest dla mnie coś wspaniałego, czyli, że Skawina myśli, jest myśląca, nie niszczy, po śmierci upamiętnia, prawda, i pamięta. I to jest coś pięknego. To wspomnę, oprócz tego byłem wczoraj, miałem przyjemność być zaproszony, miał być 1 marca, ale był COVID w tej szkole. To jest pierwsza szkoła, która powstała, podstawowa, społeczna, która powstała po 89 roku, po transformacji w Polsce. Na Klinach ona jest. Tam jest dyrektorem Jerzy Giza, mój przyjaciel, który był zawsze przy świętej pamięci też, który zginął w zamachu przy prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim. Też tam jest pięknie upamiętniony Kaczorowski w tej szkole i nie tylko. Tam jest też monument upamiętniający mojego dziadka Zygmunta Majdzika, który został zamordowany w Twerze. Także mówię, no wspaniałe, miałem tam przyjęcie i tak samo miałem prelekcję z młodzieżą, prawda? Bardzo fajna i wspaniała młodzież. Widać, ta szkoła prywatna, prawda, uczy wspaniałe młodzież tożsamości narodowej, przywiązania do naszego korzenia chrześcijańskiego i przede wszystkim szerzy wiedzę dla tej młodzieży, która ta młodzież później, jak się wykształci, będzie służyła naszej ojczyźnie i wiedzę zdobytą będzie przekazywać następnym pokoleniom. Tego im życzę. To jest coś pięknego, coś wspaniałego.
Stanisław Bisztyga?
Jeżeli chodzi o 10 kwietnia, to mnie to się kojarzy z wieloma rocznicami, ale oczywiście rocznica katastrofy smoleńskiej. To jest ta ważna rocznica. Byłem akurat wtedy z rana, gdzie ludowcy oddawali cześć pamięci swojego przewodniczącego i posła Wiesława Wody, strażacy. To jest taka duża tradycja. Myślę, że w tym dniu wszyscy, którzy w tej katastrofie zginęli, byli przez swoich bliskich wspominani. Jest również to, co panowie tutaj teraz mówimy, rocznica mordu katyńskiego, bo przecież oni tam lecieli po to, żeby...
Nawet ludobójstwa, bo to było ludobójstwo.
Więc to jest coś niesamowitego. To, co zrobiono w 1940 roku. Ryszard tutaj ma wiele rodzinnych doświadczeń. Natomiast ta zbrodnia wyszła na jaw, jak wiemy, dopiero 13 kwietnia w 1943 roku i ta data jest obecnie...
I to przez wrogów Polski, też przez Niemców.
Symboliczną rocznicą tejże zbrodni. To jest coś tak niesamowitego. Jeżeli popatrzymy na to, co się teraz dzieje i te zdjęcia, które obiegły świat, że obcinają głowę Rosjanie, bandyci, mordercy jeńcowi ukraińskiemu, że tych ludzi się z tyłu głowy
strzałami... Po prostu zachowują się jak Arabi, czyli dzicz.
To się zachowują, to w zasadzie można powiedzieć, że to nigdy więcej Katynia. I tutaj bardzo podobało mi się wystąpienie pana prezydenta Dudy, która składał tym właśnie pod epitafium katyńskim, zapalając znicz i właśnie o tym mówił. Świat musi widzieć ten Katyń, świat musi powiedzieć nie i nigdy więcej Katynia i nigdy więcej tego, co się dzieje przy tych zbrodniach właśnie teraz. No, i ja uważam, że o tym trzeba mówić. I my to zawsze z Ryszardem w tych naszych audycjach przypominamy tę pamięć i to, co wydarzyło się wtedy i to, co teraz się dzieje, to można powiedzieć, że jest to w linii prostej powtórka pewnych niesamowitych zachowań, których nigdy nie powinno być i których, mam nadzieję, świat do tego nie dopuści.
I nie powinien tolerować jeszcze.
Ludobójców trzeba absolutnie sądzić, pokazywać te zbrodnie, wykrywać je i absolutnie potępiać, żeby nigdy więcej powtórka z Katynia czy z tego, co teraz się dzieje na Ukrainie, nie nastąpiła.
Ja jeszcze tylko chciałem dopowiedzieć, bo sobie przypomniałem, że wtedy w dniu 10 kwietnia 2010 roku mój syn miał ślub, wesele, prawda, i miał odprawiać mszę świętą, bo wszystkim nam udzielał ślubów, miał udzielać ślubu ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski i wtedy nie mógł przyjechać, bo był akurat w Warszawie i udzielał wywiadów, bo tam jego przyjaciele zginęli w tej katastrofie, więc, no, ale ksiądz Ryszard z Karwiny, który był jego przyjacielem, razem chodzi do seminarium, w imieniu Tadzia odprawił tą mszę, ale Tadziu później przyjechał na to nasze wesele i ślub Radka i po 20 godzinie, pamiętam jak powiedział, chcieliśmy zrezygnować tego wesela i ślubu. Koledzy nawet chcieli nam oddać pieniądze, ale Tadziu powiedział głośno, że nie. Jest to rocznica taka i tak, w takim dniu, że zamordowany został wasz dziadek. Teraz prezydent i 96 osób, 95 osób razem z prezydentem. I na pewno by sobie dziadek wasz życzył, żeby to wesele trwało i żeby następne pokolenia Majdzików się rodziły i były pamiętały o naszej prawdziwej historii, to co się stało.
To jest bardzo ważne, co Ryszard mówi, bo każdy ma tak naprawdę kogoś tam bliskiego. Każdy miał swojego kogoś bliskiego, kto z 10 kwietnia, a także każdy miał kogoś bliskiego, kto w Katyniu bestialsko został w 1940 roku zamordowany. Myślenicianie na przykład czczą tablicą, która jest wmurowana, te wszystkie ofiary Katynia. Burmistrz przedwojenny Myślenic, pan pułkownik Jan Dunin Brzeziński, syn później był profesorem, uczył muzyki w liceum. Każda rodzina tak naprawdę ma jakiś ślad. I dlatego jak ja teraz, jeszcze trzeba przypomnieć piękny film Andrzeja Wajdy, no niezwykły film o Katyń z 2007 roku. I dlatego teraz jak ja słyszę, że Rosjanie mają przewodniczyć obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ-u.
Przewodniczą,
gdzie w najbliższym czasie ma być posiedzenie w Nowym Jorku, to ja myślę, że to jakiś jest chichot historii. Ta rosyjska delegacja z Ławrowem na czele w ogóle nie powinna wiz dostać. Nie wiem, jak to się skończy, ale wydaje mi się, że no świat powinien zdecydowanie powiedzieć nie. Ale skoro jesteśmy przy tych rocznicach, panowie, tak mknęła...
To ja się, Stasiu, bo tylko już zaraz, tylko przypomnę, że bo ty mówisz o Myślenicach, ja też przypomnę, że na mój wniosek została nazwana ulica Ofiar Katynia w Skawinie. To jest też bardzo istotne i nikt się nie sprzeciwił z rady, wszyscy radni byli za.
To jest bardzo ważne, że taka jest jednomyślność w tych kwestii i ja uważam, że ta 83. rocznica zbrodni katyńskiej i ten 415. dzień rosyjskiej inwazji na, czy 16. już rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to absolutnie powinno być no, głosy potępienia z całego świata i cały cywilizowany świat powinien to potępić, ale przy tych rocznicach chciałem wspomnieć, bo tak nam trochę umknęło, kolejna rocznica śmierci wielkiego barda
Kaczmarskiego Jacka.
Właśnie, Jacka Kaczmarskiego.
19. Panowie, miał tylko 47 lat, kiedy umierał.
I to jest właśnie niesamowite, a 17 lat miał, jak zaczął... napisał Obławę. To był taki tekst trochę wzorowany na Włodzimierzu Wysockim w Polowaniu na wilki. Mury też wzorował się to wtedy trochę na tym bardziej katalońskim, ale rzecz niezwykła, człowiek niezwykły, pracownik Radia Wolna Europa. Ja miałem osobiście możliwość poznania i wielu rozmów, dlatego że Jacek Kaczmarski, zanim stał się bardem i symbolem Solidarności, to uczestniczył w studenckim festiwalu piosenki w 1979 roku, gdzie wygrał ten festiwal. To było w ogóle charakterystyczne, bo on trzymał gitarę odwrotnie. Normalnie się trzyma gryf lewą ręką, prawą się gra, on odwrotnie, dlatego to brzmienie gitary było zupełnie inne.
Bo był leworęczny.
Tak, cuda robił na tej gitarze. To w ogóle przyjazny, serdeczny człowiek. Miał również epizod, gdzie pracował w rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Także no, bardzo barwna, piękna postać. Na Festiwalu Piosenki Studenckiej bodajże w 2001 albo 2 roku zrobiono mu benefis. Już go widziałem, jak on zmarł w 2004, ale od 2002 już miał problemy z mówieniem. To był wielki dramat, jak się patrzyło na tego człowieka. człowieka, jak cierpi, jak się męczy, ale no, zostawił po sobie niebywałą spuściznę, niebywałą ilość piosenek, niezwykłych piosenek, bardzo mądrych tekstów. No i można tylko tyle powiedzieć, że pamiętajmy. I cieszę się, że są festiwale, że młodzież śpiewa te piosenki, że wraca się do pamięci o tym niezwykłym człowieku i uważam, że właśnie tak trzeba. Bo takie piosenki jak Mury, Źródło, Głupi Jasio, Nasza Klasa, no to będą, czy Litania, to będą z nami zawsze.
A i ja krótko przypomnę, że krakowianie, między innymi Marcin Szymański, który był kiedyś radnym Krakowa, upamiętnia co roku, właśnie robią takie zloty i zjazdy upamiętniające właśnie barda Jacka Kaczmarskiego. Ja osobiście tak też go poznałem, zresztą nie byłem delegatem na Krajowy Zjazd Solidarności, gdzie wielokrotnie Jacek Kaczmarski przyjeżdżał, zawsze był z nami i zawsze to była wspaniała postać, to co Stanisław podkreśla, wspaniała postać, wspaniały bard i patriota wszystkim, to był patriota Polski.
Pochowany w Gdańsku na cmentarzu, znaczy zmarł w Gdańsku, a pochowany w Warszawie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. I na tym pogrzebie tak pięknie pan Seweryn przemawiał, no i całe środowisko artystów. Ten epizod z emigracji w Paryżu, później w Australii i ciągle jednak serce w Polsce. Więc to piękna, barwna postać i warto, żeby naśladowcy powstawali, żeby śpiewano jego piosenki, żeby pamięć o nim trwała.
To ja jeszcze przypomnę, bo tak jak panowie powiedzieliście, zmarł 10 kwietnia w szpitalu w Gdańsku około godziny 17:30. To nie jest jakoś bardzo rozpowszechnione, że przed śmiercią zdecydował się na przyjęcie chrztu w wyznaniu rzymskokatolickim, więc chyba gdzieś tam uznał, że spotka się z Bogiem. Piękna sprawa, to była Wielka Sobota, z tego co pamiętam. Wielu to odbierało jako znak.
Od Boga.
Wspominaliście panowie o agresji Rosji na Ukrainę, o tym obcinaniu głów. Szykuje się nam kolejny skandal a propos Igrzysk Europejskich, bo panowie, okazuje się, że miały tam być kwalifikacje między innymi w boksie olimpijskie, a Międzynarodowa Federacja Bokserska wzywa MKOL do cofnięcia statusu kwalifikacji z tej imprezy. Oczywiście na skutek tego, że nie chcemy wpuścić barbarzyńców z Rosji i Białorusi na te zawody. Stanisław Wiśnik.
Więc ja muszę powiedzieć, że bardzo blisko jestem igrzysk w komitecie monitorującym. Spotykamy się. Oczywiście są problemy organizacyjne, są problemy i różne emocje, bo przecież ceny rosną i koszty też rosną. Natomiast myślę, że sobie spółka na tyle, na ile potrafi sobie radzi, Departament Sportu również, a te rzeczy są jakby trochę poza nami, ale są bardzo zaskakujące. No ja sobie nie wyobrażam, że będziemy mieli sportowców i tutaj się stanowisko ani moje, ani Ryszarda, ani ministra sportu, ani marszałka nie zmieni, że nie wyobrażamy sobie, żeby w naszych igrzyskach brali udział Rosjanie czy Białorusini. Tu jest absolutny szlaban. Natomiast jeśli federacje będą zmuszały, polskie federacje, czy chciałyby zmusić organizatorów, no to efekt będzie taki, że po prostu tej dyscypliny nie będzie. No, pod znakiem zapytania stoją również, nie wiem jak to się potoczy, bo jakieś informacje takie były, że MKOL tak bardzo się zdenerwował na nas, że nie chce, żeby te nasze dyscypliny były kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nie wyobrażam sobie też takiej sytuacji. Mam nadzieję, że to są tylko jakieś pomysły, bo niestety w MKOL-u Rosjanie też mają swoje macki i też mają bardzo mocny wpływ na bieg wydarzeń. Więc ja tutaj jestem od strony organizacyjnej, zawsze są emocje, ale jestem spokojny, od sportowej tak samo. Mocno to wierzę, że to będzie wielki sukces organizacyjny, promocyjny miasta i województwa. I cieszę się bardzo, że w moich rodzinnych Myślenicach będzie Muay Thai i kickboxing. Już państwa, Ryszarda oraz pana redaktora zapraszam.
No myślę, że z małżonką mnie zaprosi.
Proszę uprzejmie z małżonką, która dzisiaj gości z nami w studiu. Dziękuję. To jest bardzo dużą nowością, ale jest to bardzo miłe i bardzo się z tego cieszę i oczywiście zapraszamy jako uczestników, nie jako tych, którzy będą walczyć, bo myślę, że tutaj takiej potrzeby nie ma. Natomiast
ale może byśmy sobie poradzili.
No, jestem spokojny. Jestem spokojny.
Ja tylko się dopowiem.
Zanim Ryszard Madzik dopowie, ja powiem, że prezesem Światowej Organizacji Boksu amatorskiego. Tak się dziwnie składa, jest Umar Kremlow, Rosjanin, a największym sponsorem boksu amatorskiego jest, uwaga, Gazprom, firma wiadomo, że z Rosji.
No, to jest odpowiedź na pytanie.
Znaczy, to jest typowo uzależnienie tego sportu i tej dyscypliny MKOL-u, uzależnienie od kapitału rosyjskiego, barbarzyńskiego i to widać po prostu. Wreszcie trzeba zrobić z tym porządek. Świat nie może się przyglądać temu, co się czyni, prawda? Bo nie można zapraszać, bo sport to jest sport. To jest pokój, a nie bandytów, morderców, którzy obcierają głowy, którzy mordują dzieci, strzelają do bezbronnych cywilów, prawda, bombardują bloki. No po prostu barbarzyńcy, mordercy, to co robili w Katyniu, teraz robią ludobójstwo na Ukrainie, więc na to nie można się przyglądać. I te sportowcy, którzy powiedzą nie oficjalnie tym zbrodniarzom, tym swoim władzom, tacy sportowcy jak najbardziej ich widzę, bo wtedy jest to godna postawa. Ale ci sportowcy w 100% popierają ten barbarzyński system i Łukaszenki i Putina, bandyty. No więc to jest kwestia niedopuszczalna, nie można to tolerować, to co mówi Stanisław. Nie można też MKOL nie może nam nakazywać, że nie będzie tutaj naszych dyscyplin kwalifikacyjnych uznawał olimpijski. No to jest na olimpiadę. No więc to jest następna kwestia, to samo dzieje, co w Unii Europejskiej. My robimy poprawki do wymiaru sprawiedliwości, a Unia Europejska daje swoje. To jest jedno i to samo i właśnie widać kapitał rosyjski w Niemczech i widać we Francji. To jest właśnie ta sama kwestia. Kapitał rosyjski rządzić to Europą i światem, na co nie ma wyraźnej zgody i nie będzie zgody. A tym bardziej Polski i Ameryki. To, co mówił Mateusz Morawiecki, że mamy się zbroić, kupujemy najnowocześniejsze czołgi Abramsy, prawda? I do tego chcemy jeszcze, aby Amerykanie dali nam technologię, tutaj w Polsce były fabryki pocisków do tych Abramsów z ubogim uranem. To jest broń potężna, bardzo potężna i tego się Rosjanie boją i będą cały czas nas atakowali, bo właśnie przez naciski finansowe na MKOL atakują właśnie Polskę, najbardziej Polskę atakują. Unia Europejska, czyli Niemcy, Francja i Holandia, jak i przedstawiciele MKOL-u, którzy właśnie dostają kapitał z Rosji.
Do tych Rosji jeszcze wracając, chciałem przypomnieć, że mieliśmy też 11 kwietnia 60. rocznicę śmierci Henryka Reimana. To ja jako Wiślak, jest to wielka, piękna postać, piłkarz i reprezentant i znakomity człowiek. I wypowiedział kiedyś znamienne słowa, które do tej pory są aktualne i które wszystkim piłkarzom można zadedykować. Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw. Czasem i przegrać przychodzi, ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki. Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych podania ręki. Jakie to piękne, mądre słowa i chciałbym, żeby taką ambicję...
To dopytam pana od razu za chwilę Ryszarda Majcika, jak już pan zapytał. W czwartek Lech Poznań zagrał z potężną Fiorentiną. 11-krotnie większy budżet. 4-1. Słuchając tych słów Henryka Reimana, chyba... wszystkim piłkarzom, prawie wszystkim, można by podać rękę.
Smutny wynik. No, widać, w którym miejscu jest nasza piłka. No, z Florentiną 4-1. Grali tak, jak potrafili. Starali się. To widać było, że się starali, no, ale nie dało rady. No. Człowiek czasami się stara i nie wychodzi. I to nie jest jakby nie ta półka, nie nasza liga, można powiedzieć, ale taka nauka była potrzebna. Myślę, że tam pojadą, też zagrają, nie przegrają pewno. Może lepiej zagrają, ale wiecie
tego
co?
Tego i życzymy, nie?
Ja tylko bym się zastanawiał, dlaczego nam tego najlepszego zawodnika w Lechu zdyskwalifikowano.
Parę godzin przed meczem.
No przecież to jest niebywałe. To jest skandal. Natomiast tak. Chłopaki zagrali tak, jak potrafili najlepiej, no i trudno mieć do nich pretensje. Ja bym chciał, żeby Wisełka, żeby Krakowia. A propos, wybieram się i na mecz Krakowi, i na mecz Wisły chodzę regularnie.
A byłeś na Wisły meczu i Puszczy Niepołomice?
Nie byłem, bo wtedy akurat się zbiegło, mówiłem, z uroczystościami.
No bo nie zawsze chodzi na wszystkie mecze.
Ale to było w Niepołomicach, to nie musiał.
W Niepołomicach to było...
Puszcza, prawda, to jeszcze...
Ale to maleńki stadion.
Żartuję.
A propos, panowie, Puszczy... Państwo tego nie widzicie, zobaczycie na zdjęciu na stronie internetowej. Stanisław Bisztyga jest w bluzie. Jestem z Małopolski, wychodzę na pole. Zapytam Stanisława Bisztygę, Ryszarda Majdzika, czy brali udział parę dni temu sprzątanie świata, sprzątanie Małopolski.
Ja właśnie brałem udział w sprzątaniu Małopolski w Myślenicach, w moim rodzinnym mieście. I marszałek Gawron, i burmistrz Szlachetka, i 300 młodych ludzi z Małopolskiej Szkoły Gościnności i Szkoły Podstawowej.
Taki bałagan w tych Myślenicach, że tyle osób trzeba?
Tylu no dużo turystów już przyjeżdża.
No ale słuchajcie, bałagan jest bałaganem, bo jednak ludzie są zupełnie inni. Czy to
ale
w Myślenicach,
tam
czy w innych.
Burmistrz Szlachetka dbał o
Myślenicach. No ale śmieci jest dużo i to już jest niezależne od nas. Niestety dużo jest turystów, bo to jest miasteczko blisko typowo kurort turystycznej. I nie powiem, co znajdywaliśmy, ale wiele pojemników się, że tak powiem, wypełniło, ale ten takie sprzątanie ma charakter też edukacyjny, bo młodzi ludzie byliśmy na Zamczysku, kawałek na Ukleinie, można było turystycznie też trochę pokazać, no i nad Rabą samą dzieci zapoznawały się później, fajne materiały Małopolska wydała informacyjne.
I nie będą wtedy świecić,
ekologiczne. No i nie będą, będzie zasada, że no, masz śmieci zabierać ze sobą, a jeżeli to wkłada je w takim miejscu, żeby można je było znaleźć, a nie żeby później się z tego robiło wysypisko śmieci. Ja uważam, że to jest bardzo pożyteczna akcja i trzeba ludziom uświadamiać, bo niestety są bałaganiarzami. Są bałaganiarzami, to już graniczy z chuligaństwem. Jesteśmy na antenie Zacnego Radia, więc nie powiem, co najczęściej znajdywaliśmy, co są małpy, a tutaj żeśmy znajdywali inne, może można powiedzieć, przedmioty podobne, ale to są rzeczy niebywałe. No, ja w ogóle byłem zadziwiony, że można tak się zachowywać, że można tak paskudzić i tą piękną przyrodę zanieczyszczać. Ale akcja bardzo pożyteczna i myślę, że na bieżąco, czy to w Myślenicach, czy w Skawinie, czy w Krakowie, to się dzieje.
Tak, bo Skawinie, samo, jeżeli będzie, tak samo będę uczestniczył. Wszyscy radni, zresztą jesteśmy za czystością, za porządkiem, a wszędzie, no wszędzie się bałagani, ale myślę właśnie, to jest edukacyjne, co Stanisław podkreślił, że to pomaga edukacji właśnie młodzieży, która nauczy się i przyzwyczai, że faktycznie świeci się nie zostawia, nie wyrzuca, jest kosztem do kosza, a jeżeli nie, to wtedy bierę ze sobą, czy podnoszę nawet po kimś, bo czysto i wtedy nie będziemy musieli robić takich akcji. Myślę, tak będzie na pewno, bo nasza młodzież wcale nie jest głupia, nie jest gorsza niż na Zachodzie. Ja bym powiedział, nawet więcej, jest bardziej wyedukowana, bardziej wszechstronnie i mądra młodzież. Naprawdę wierzę w inteligencję, wierzę w rozsądek, że będzie tą czystość szanowała i będzie tą czystość pilnowała.
I to dla następnych pokoleń zostanie tak naprawdę, bo to nie jest tak, że my korzystamy z czegoś, z parków, z rzeki, ze słońca i nagle...
I nagle sami sobie robimy ławę.
No właśnie.
To ja zapytam was, panowie, jeszcze, bo tak to mnie przeraża, kiedy czytam te dane statystyczne co roku, na przykład ze sprzątania Morskiego Oka, tego, ile śmieci nurkowie muszą z wody wyławiać, bo dostaliśmy to, tak jak mówicie, od poprzednich pokoleń i dostaliśmy to od Boga, ale powinniśmy to zostawić następnym pokoleniom. Mi się to w głowie nie mieści, że ktoś rzuca w Morskim Oku na przykład plastikowe butelki. To jest coś nieprawdopodobnego. Ryszard Majcik.
No to się zdarza, prawda, to co mówił Stanisław, ja też tu mówiłem, no są różni ludzie, przecież jest 100% społeczeństwa jest taka, że nie będzie bałaganić, tylko zawsze jakaś tam część, 2%, 3% jest takich, że nawet jak będziemy zwracać uwagę, prawda, to i tak w nocy, czy jak ktoś nie widzi, rzuci tą butelkę. Po prostu nie, to są po prostu, no bezrozumni ludzie, no nie chcę inaczej nazwać, nie chcę jakoś powiedzieć nierozsądnie, ale ludzie, którym brak rozumu, nieodczytani po prostu, którzy nie wiedzą, jak powinna wyglądać przyroda, którzy nie szanują przyrody i nie szanują tego, co pan redaktor powiedział, prawda? Tej spuścizny, którą nam Bóg i którą nam przodkowie zostawili.
I mamy pozostawić następnym pokoleniom. Stanisław Biszczyga.
I jestem też za tym, żeby tak się stało na marginesie, bo tak i strażacy pomagają, ale muszę się pochwalić. Były takie mistrzostwa, muszę pochwalić strażaków z Myślenic. 1142 schody w pełnym umundurowaniu mistrz Polski, wicemistrz Polski strażaków z Myślenic, pan Mariusz Pustuła. To jest naprawdę coś niezwykłego. Takie mistrzostwa. Ja nie wiem, jakbym się zachował, jakbym wyglądał, gdybym pokonał 1142 schody bez żadnego umundurowania. Ale to znaczy, że są ludzie zdrowi, silni i że na strażaków można zawsze liczyć.
Optymistycznie kończymy. To jest audycja Tu Małopolska. Naszymi gośćmi byli Ryszard Majdzik.
Do widzenia państwu. Do widzenia panie dyrektorze, do widzenia Stanisław, do widzenia panu realizatorowi dzisiejszego programu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawina, Prawo i Sprawiedliwość oraz Stanisław Biszczyga.
Dziękuję bardzo, kłaniam się, do widzenia.
Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Koalicja Platforma Obywatelska. A kończymy utworem Jacka Kaczmarskiego z 1985 roku, nawiązującego do tych rocznic, utworem Katyń. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Naszym gościem jest Krzysztof Kwarciak, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków, co nie bez znaczenia, radny dzielnicy 7 Zwierzyniec. Dlaczego nie bez znaczenia? Rudawa jest na Zwierzyńcu, może nie cała, ale w większości?
Tak, Rudawa płynie przez naszą dzielnicę, też zahacza o dzielnicę Bronowice, no ale to jest bardzo ważna rzeka dla naszej dzielnicy.
To ta rzeka, która płynie między innymi wzdłuż Błoń, dobrze powiedziałem? W okolicy Błoń. Panie Krzysztofie, ścieżka rowerowa ma być generalnie od ulicy Kościuszki do dalej, to ma być 6 kilometrów potężne budzi kontrowersje wśród mieszkańców pana dzielnicy. Dlaczego?
Przede wszystkim kontrowersje budzi bardzo zadziwiający projekt. Z niezrozumiałych przyczyn dla mieszkańców zapadła decyzja, że spory odcinek tej ścieżki będzie budowany nie na wale, tak jak to zazwyczaj jest, był wykonywany w Krakowie i w wielu miejscach Polski. Przy rzekach buduje się takie ścieżki na walach, tylko ma ten trakt przebiegać w międzywalu, w miejscu, które jest kilka razy do roku zalewane, więc nie wiem w ogóle jaka technologia zostanie zastosowana, że to przy pierwszym większym wezbraniu wody te konstrukcje nie zostaną w jakimś stopniu uszkodzone, ale no też przez to ta ścieżka, nie dość, że to jest właśnie takie rozwiązanie niepraktyczne, to ta ścieżka też ingeruje bardzo mocno w tereny cenne przyrodniczo, w lasy łęgowe, w miejsca, które są pełne zieleni, gdzie jest dużo, które są domem dla dużej ilości zwierząt, więc jest to takie miejsce, które no też ma jakąś wartość przyrodniczą. Wiadomo, że obwałowania to jest w jakimś stopniu sztuczny twór, no ale natura znalazła pewien sposób, żeby się przedrzeć przez tą konstrukcję, no i powstały takie oazy zieleni, no więc tutaj wydaje mi się, że powinno się to uszanować, tym bardziej, że też ten przebieg ścieżki jest bardzo niepraktyczny, no bo rowerzyści w jednym miejscu będą musieli zjeżdżać z wału, potem wjeżdżać, to po prostu to też będzie niewygodne dla użytkowania, no też jeszcze tam ZZM planuje tworzyć jakieś strefy rekreacji, mieszkańcy o to nie prosili, nie wiemy w ogóle z czego to wynika i to też właśnie jest na tym terenie zalewane. No też są obawy, że załóżmy woda będzie właśnie większa i na przykład jeżeli wezbrana woda porwie na przykład jakieś elementy tych urządzeń zabawowych, czy to na przykład nie zagrozi nisko zawieszonym mostom, które są w dalszym przebiegu rzeki. Dlatego no trudno zrozumieć tą konstrukcję po prostu, która została przyjęta.
Wspomniał pan o tym, że są to cenne tereny, zielone. Przyroda, jak wiemy, znajduje sobie ujścia. Dziki w Krakowie są już powszechne, więc tu i znalazła, choć to nie dziki na razie. Problem polega na tym, że mógł tam powstać użytek ekologiczny, nie powstał i budowa ruszyła. Krzysztof Parciak.
Przy tym tak naprawdę genezą problemu jest to, że ZZM forsuje tą inwestycję, mimo tego, że odbyły się konsultacje społeczne, w których mieszkańcy byli bardzo przeciwni tej koncepcji, więc po co pytać się o zdanie mieszkańców, skoro i tak na końcu urzędnicy robią to, co mają ochotę, więc no to jest pierwszy problem i tak naprawdę ten użytek ekologiczny to jest jakiś pomysł ratowania sytuacji. Jest to też jakaś próba zablokowania po prostu planów zarządu zieleni miejskiej i ewentualne no też już zapewnienie ochrony pewnemu no właśnie temu terenowi, gdzie prawda ta przyroda jest najbardziej ożywiona, czyli mówimy tutaj o okolicach ulicy Morelowej, no więc to byłoby jakieś trwałe rozwiązanie, no ale tak naprawdę no, trzeba tutaj łączyć zarówno przyczyny i skutki. Tak naprawdę przyczyną tego problemu są działania pana dyrektora Kempfa. Ja też nie rozumiem, skoro Zarząd Zieleni Miejskiej twierdzi, że to jest taka świetna koncepcja, że to tak będzie dobrze służyło mieszkańcom, to czemu pan dyrektor Kempf nie broni tej osobiście koncepcji? Pan dyrektor nie przyjmuje zaproszeń do mediów, nie spotyka się z mieszkańcami. Ja chciałem tutaj publicznie zaapelować do pana dyrektora, że skoro to jest dobra koncepcja jego zdaniem, to niech ma odwagę po prostu bronić tej propozycji w rozmowach z mieszkańcami.
Powiedział pan o konsultacjach, to nie pierwszy raz, kiedy te konsultacje w Krakowie rozmijają się z oczekiwaniami urzędu i ich wyniki nie są brane pod uwagę. To mógłbym zapytać szerzej, po co konsultacje w ogóle?
Ja też mam czasami wrażenie, że te konsultacje są po prostu na takiej zasadzie, żeby odhaczyć. Przeprowadziliśmy konsultacje, często jest tak, że tam w jakimś niewielkim zakresie urząd stara się tam jakieś uwzględnić uwagi, żeby można było potem publicznie obwieścić, że część, prawda, postulatów została przyjęta, no ale niestety często to jest tylko takie mydlenie oczu. Próbuje się tylko stworzyć wrażenie, że mieszkańcy mają moc sprawczą, a tak naprawdę te decyzje zapadają w zaciszach gabinetów urzędniczych.
Problem polega dzisiaj na tym chyba, panie Krzysztofie, że prace de facto się rozpoczęły i dyrektor Kempf mówi, z tego co wiem, od między innymi Grzegorza Stawowego, że już się nic nie da zrobić, żeby nie stracić tych środków, trzeba tą budowę kontynuować. W ten sposób, jak została zaprojektowana.
zawsze jest, to jest czas, żeby się wycofać ze złych decyzji. Ja też nie rozumiem, bo na przykład są inne inwestycje związane na przykład z budową ścieżek rowerowych, na przykład ścieżka rowerowa przy ulicy Księcia Józefa, gdzie też jest ryzyko, że te środki przepadną. Tam mieszkańcy bardzo czekają na tą inwestycję, a tutaj miasto się jakoś nie spieszy, więc no, tutaj to takie to podejście miasta jest takie dosyć sprzeczne. Więc no, wydaje mi się, że są jeszcze też głosy ekspertów, że na tym etapie można to próbować zatrzymać. Oczywiście tego czasu jest już bardzo, bardzo mało i ta decyzja powinna zapaść w ciągu dosłownie kilku najbliższych dni. No, już pewnie za tydzień czy za dwa tygodnie, kiedy ten asfalt będzie wylany, no to już będzie za późno, żeby coś zrobić. No, moim zdaniem powinno się zablokować tą inwestycję, no bo powstanie tak naprawdę niechciana ścieżka, która będzie niepraktyczna, która w małym stopniu będzie służyła mieszkańcom, która no, też zniszczy cenne przyrodniczo tereny, więc to tak naprawdę powstanie inwestycja, która łączy wady wszystkich tych rozwiązań, o których wcześniej dyskutowano.
To teraz najważniejsze. Wspomniał pan o konsultacjach, o tym, że mieszkańcy mocno protestują. Czego oni tak naprawdę, mieszkańcy okolicy, oczekują, czy całkowitego nierobienia tego ścieżki, czy puszczenia tej ścieżki po wale, a może czegoś innego.
Z tego, co się wsłuchiwałem, to większość głosów mieszkańców jest taka, żeby tą ścieżkę zrobić po prostu na wale jednym z wałów Rudawy. Na przykład jeden z wałów zostawić taki naturalny, czy nie, może naturalny to w przypadku wału nie jest dobre słowo, ale w takiej formie jak jest, a drugi po prostu tam poprowadzić tą ścieżkę i wtedy no, to byłoby najprostsze rozwiązanie, też wiążące się z najmniejszymi nakładami, które by budziło najmniej kontrowersji. Rowerzyści mogliby wtedy spokojnie korzystać z tego traktu. Mieszkańcy mieliby z drugiej strony zachowaną łąkę, mogliby dalej na tych terenach spacerować.
To tak się na końcu nasuwa jeszcze jedno pytanie. Czy wierzy pan w to, że miasto w ciągu kilku dni, jak pan powiedział, zanim ten asfalt zostanie wylany blisko Rudawy, na terenie zalewowym, może to jest polska metoda, wiara we wroga, może Rudawa nigdy nie wyleje, to tak na marginesie, uda się to zatrzymać, pójdzie ktoś po rozum i logikę do głowy, czy po prostu, jak to w życiu bywa, walec przejedzie?
Pewnie szanse są małe, ale też oczywiście to jest tak, że to, tutaj też determinacja mieszkańców jest ogromna. Naprawdę tutaj chciałem też bardzo podziękować mieszkańcom, którzy po prostu się bardzo zmobilizowali i mocno o to walczą. Więc no, może nastąpi jakaś refleksja. No, czasami zdarza się, że udaje się pewną taką logikę urzędową odwrócić i jakieś sprawy wywalczyć. No, ale oczywiście to będzie bardzo trudne, więc no, tym bardziej no, w tych ostatnich dniach no, jest jeszcze potrzebna mobilizacja, no bo tak naprawdę to jest ostatni moment, kiedy jeszcze coś może się zmienić, kiedy mogą jeszcze jakieś decyzje zapaść.
Będziemy to obserwować, bo sytuacja rzeczywiście wydaje się dziwna. Krzysztof Kwarciak był naszym gościem, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków, Rany Dzielnicy 7 Zwierzyniec, a to jest audycja Tu Małopolska. Wrócę do państwa po przerwie. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, witam ponownie. Naszym gościem prosto z Warszawy jest Witold Newelicz. Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Kraków.
Korespondent wojenny telewizji Republika. Wojenny oczywiście z Ukrainy. Tak się zastanawiam, jak pan przyjeżdża tu do Polski, nazwijmy do normalnego świata cywilizowanego, gdzie nikt praktycznie nie ginie, nic się nikomu nie dzieje. Ten kontrast w stosunku do tego, co pan widzi na co dzień w Donbasie, na Ukrainie. Witold Newelicz.
No, niesamowite wrażenie robi samo przekraczanie polskiej granicy, chociażby z racji tego, że na Ukrainie wciąż obowiązuje zaciemnienie, czyli tam w miastach położonych bliżej frontu no jest całkiem ciemno. Zdarza się, że sygnalizacja uliczna nie działa, chociaż miasto Kramatorsk czy też Słowiańsk to są duże takie organizmy miejskie i bardzo wielu ludzi tam po charkowskiej ofensywie powróciło. To na pewno ta jasność, która jest tutaj w Polsce, no i jednak widać nawet przejeżdżając zachodnią czy też centralną Ukrainę w miastach, gdzie ludzie nie odczuwają już tak bardzo skutków wojny, tak bardzo jak mieszkańcy miejscowości położonych bliżej frontu, no to jednak trzeba zauważyć, że ten stan trwa już ponad rok, obowiązuje godzina policyjna. Większość imprez kulturalnych, czy też no może już część kin pootwierano, ale jednak to społeczeństwo żyje w takim cały czas czasie nadzwyczajnym, ekstraordynaryjnym. No i oczywiście świadomość tego, że w każdej chwili to w każdym miejscu na Ukrainie może wybuchnąć rakieta wystrzelona spoza granic Ukrainy przez rosyjskie samoloty, czy też statki na Morzu Kaspijskim, na Morzu Czarnym. Tak ten kontrast widać też no, chociażby po infrastrukturze, no widać, że jesteśmy znacznie bogatszym krajem i o wiele bardziej rozwiniętym, a Ukraina od roku borykając się z trudami wojny, no jednak skutki gospodarcze również ponosi.
To zapytam o te borykanie się, o którym pan wspomniał, bo to jest dobrze już ponad rok, można powiedzieć. Czym społeczeństwo, naród ukraiński tą wojną jest zmęczony? Czy ta wola walki jednak w tym narodzie cały czas jest silna?
Znaczy całe szczęście ta incydentalność tych ataków rakietowych, no bo to nie jest tak, że duże miasto, podam za przykład miasto Dnipro, położone już bliżej no, frontu tam do pozycji rosyjskiej z miasta Dnipro. Odległość wynosi 100-kilkadziesiąt kilometrów. Gdyby nie te ataki rakietowe, no to życie tam toczy się niezakłócone w tym sensie, że te fabryki wszystkie pracują, w szkołach jest cały czas prowadzona nauka. Te miasta tam żyją normalnie i jeżeli wiadomość o dodatnim bilansie energetycznym jest połączona z wiadomością o tym, że Ukraina powróciła do eksportowania prądu elektrycznego, no to co może sprzedać za granicę poza płodami rolnymi, to są te najważniejsze rzeczy dzisiaj, to jest dobra wiadomość. To znaczy, że nie tylko, że nie udało się tej infrastruktury energetycznej Rosjanom zniszczyć, oni celowali w stacje transformatorowe, przesyłowe, przede wszystkim w pobliżach elektrowni, żeby zniszczyć te urządzenia, żeby uniemożliwić dostawy energii w tym najcięższym, najkrytyczniejszym czasie, te blackouty były na Ukrainie. Ale to jest dobra wiadomość, bo to społeczeństwo nie zostało tą ciężką zimą złamane, a jednak sytuacja wyglądała w listopadzie czy też w grudniu dosyć poważnie. No i całe szczęście natura oszczędziła społeczeństwo, naród ukraiński, bo ta zima wcale nie była jakaś sroga. Temperatury na wschodzie i na północy Ukrainy z rzadka sięgały kilkunastu stopni poniżej zera. I nie, wola walki jest, ci żołnierze, oczywiście, że Ukraina ponosi duże straty w ludziach, oczywiście nie takie jak Rosjanie, ginie krwiat narodu, można by rzec, bo te doborowe jednostki, takie zaprawione w bojach, one tworzyły się z takich formacji dobrowolnych ludzi, którzy zgłosili się tuż po wybuchu tej pełnoskalowej wojny, żeby bronić swojej ojczyzny. To już jest teraz unormowane, ale faktem jest, że ci, którzy bardzo chcieli iść na wojnę, już poszli. Teraz ten pobór oczywiście się odbywa. Ja będąc w tych miejscowościach przyfrontowych widzę ludzi w mundurach już tak w sile wieku. Widać, że to są doświadczeni życiowo ludzie i zapewne rezerwiści, którzy kiedyś odbywali przeszkolenie wojskowe. Wiadomo, że Ukraińcy formują nowe jednostki, żeby się przygotować do kontrofensywy. Na pewno bardzo intensywnie przebiega szkolenie, a o motywacji tych żołnierzy jestem przekonany nie tylko z rozmów z instruktorami, ale z samymi żołnierzami. Oni po prostu bronią swojej ojczyzny przed agresorem i obojętnie jak to nazwie, jest to wojna napastnicza wypowiedziana przez odradzające się imperium zła. I ci wszyscy ludzie, którzy zdecydowali się bronić, idąc dobrowolnie, ale też i z poboru, nie widać obniżenia morale jakiegokolwiek i w społeczeństwie, ani też wśród żołnierzy.
Kiedy pan rozmawia z tymi tak zwanymi zwykłymi ludźmi na co dzień, będąc w Ukrainie, czy oni myślą już o tym, jak to zwycięstwo ma wyglądać, bo Zachód coraz częściej mówi, że tą wojnę trzeba skończyć w Polsce, zwłaszcza w tych kręgach intelektualnych mówi się o sprawiedliwym pokoju. Sprawiedliwym to znaczy uczciwym dla Ukrainy. Czy Ukraińcy wiedzą, jak to ich zdaniem ma już wyglądać?
No tutaj ja podam przykład. No jest cały czas około 17% terytorium Ukrainy jest pod kontrolą Rosjan. I na przykład cały obszar obwodu chersońskiego, niewyzwolonego podczas tej jesiennej ofensywy. Tam w tych setkach wiosek, jakiejś ilości miasteczek, cały czas ludzie żyją pod okupacją. Ten naród jest podzielony i dotknięty. No 1/3 ludzi praktycznie fizycznie odczuła skutki wojny, albo musiała być przesiedlona, albo poniosła śmierć, albo odniosła rany, albo straciła swój cały dobytek. No, oglądanie systematycznie niszczonego przez Rosjan ostrzałem artyleryjskim, czy też rakietowym Bachmutu, to jest bardzo przykry widok, bo widziałem tam tak niesamowitą skalę zniszczeń, czyli dorobek kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy i po prostu uciekać, pierzchać, żeby nie zostać zabitymi. Inną sprawą są ci, którzy tam pozostali, bo te motywacje są różne. Ja nie potępiam en bloc wszystkich, którzy zdecydowali się pozostać i nie uważam, że wszyscy oni czekają na ruski mir. Niektórzy z desperacji, niektórzy z jakiejś bezwolności, a inni z takiego już zrezygnowania. Zazwyczaj to są starsi ludzie. Całe szczęście ta wola przetrwania tego narodu, no raczej te było badanie opinii publicznej na temat warunków zawarcia pokoju i tylko 7% przepytanych na Ukrainie zgodziłoby się na jakiekolwiek ustępstwa terytorialne względem agresora, żeby ten pokój. No nie ma, ja zacytuję naszego ministra spraw zagranicznych z okresu II Rzeczpospolitej, ministra Beka. No nie ma pokoju za wszelką cenę. Ukraińcy nie uznają pokoju za wszelką cenę i na pewno nie pozwolą na odebranie sobie Zaporoża, Chersońszczyzny, Donbasu, ale też Krymu. Co ciekawe, w tych planach rosyjskich przed atakiem pełnoskalowym oni obliczyli, że mogą liczyć na 8% populacji, która ich wesprze w tych działaniach mających na celu anektowanie jakiejś części lub też całej Ukrainy. I po post factum, już po wyzwoleniu tych terenów, które były albo przez miesiąc jak na północy, albo przez kilka miesięcy jak Charkowszczyzna czy Chersońszczyzna, odsetek kolaborantów, renegatów nie wyniósł nawet 8%. Czyli nawet ci, którzy mieli jakieś złudzenia co do Rosjan czy ich zamiarów, po wszystkim, co Ukrainę spotyka od tych kilkunastu miesięcy, jednak zmienili zdanie. Ja to widziałem i w Charkowie, i w Chersoniu, w miejscach bardzo dotkniętych tym ruskim wirem. Także raczej ludzie są zdecydowani dotrwać przy armii, przy obecnej administracji, przy prezydencie Żebańskim i czekać na zwycięstwo, zwłaszcza, że no też ludzie widzą, że świat wolny opowiada się za Ukrainą, wielka w tym rola Polski. Na każdym kroku jest podkreślone to, że Polska nie tylko udziela znacznej pomocy, nie tylko słyszę o tych wielu więziach łączących ludzi, z którymi rozmawiam, więziach łączących z Polską, ale jest podkreślane, że Polska jest orędownikiem, że Polska jest takim czynnikiem sprawczym, takim jakby niekiedy rolę ponaglającą na siebie bierze, żeby ta pomoc, zwłaszcza militarna dla Ukrainy, nadchodziła płynnie. No bo można sobie dworować z tego określenia, druga armia świata, okazało się, że w polu nie jest wiele warta, ale jednak skala tych potencjałów, które naprzeciwko sobie stoją, no to jednak to jest zdecydowanie cały czas na niekorzyść Ukrainy. I dzięki waleczności, dzięki determinacji, no i dzięki motywacji jednak bronią swojej ziemi, swojego terytorium, swoich domów, swoich rodzin. I to widać na każdym kroku.
Nie tylko boi wolnego świata. Bardzo dziękuję za rozmowę. Witold Newelcz był naszym gościem.
Pozdrawiam serdecznie.
Korespondent wojenny Telewizji Republika z Ukrainy, a to była audycja Tu Małopolska. Dziękuję Państwu za tą godzinę z Radiem Kraków. Wojciech Jakubowski. Do usłyszenia.